Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przewielebni kapłani, według waszych godności i urzędów, czcigodne siostry karmelitanki, osoby konsekrowane, drodzy w Chrystusie, siostry i bracia. W liście apostolskim pod tytułem Porta Fidei, czyli podwoje wiary, ogłaszającym rok wiary, Ojciec Święty Benedykt XVI pisze: ze względu na wiarę kobiety i mężczyźni poświęcili swoje życie Chrystusowi, pozostawiając wszystko, aby żyć w prostocie ewangelicznego posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, konkretnych znakach oczekiwania na Pana, który się nie spóźnia. Z powodu wiary tak wielu chrześcijan podjęło działania na rzecz sprawiedliwości, aby uczynić konkretnym słowo Pana, który przybył, aby głosić wyzwolenie z ucisku i rok łaski dla wszystkich. Powyższe słowa można odnieść w sposób szczególny także do osób konsekrowanych, które poprzez realizację charyzmatów i rad ewangelicznych, modlitwę czy dzieła apostolstwa oraz inne posługi w Kościele świadczą o wierze w Boga. Myślę, że także te słowa papieża Benedykta możemy w sposób szczególny odnieść do tej wspólnoty kaliskiego Karmelu, która się staje również dla nas znakiem szczególnej Bożej obecności. Karmelitanki bose, czyli mniszki bose zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, obchodzą w tym roku jubileusz 400 lat obecności na ziemiach polskich. Ogólnopolskie obchody jubileuszu rozpoczęły się w Krakowie 24 maja 2012 roku podczas uroczystej mszy świętej, której przewodniczył przełożony generalny zakonu ojciec Saverino Canistra, a zakończą się te uroczystości dziękczynne obchodzone podczas tego roku w różnych klasztorach karmelitanek bosych w Polsce 26 maja tego roku. Dziś my w kaliskim Karmelu składamy Bogu dziękczynienie za 400 lat obecności sióstr karmelitanek na ziemiach polskich, ale także w sposób szczególny za tę obecność sióstr w Kaliszu. Pozwólcie, drodzy, że w tym momencie odświeżymy co nieco karty historii, spojrzymy w annała, kronik, aby przypomnieć sobie te niezwykłe wydarzenia sprzed 400 lat. Otóż karmelitanki dotarły do Polski 26 maja 1612 roku na zaproszenie polskich karmelitów bosych do Krakowa. I to były wtedy cztery mniszki z Flandrii, obecnie Belgia. Jedną z nich była siostra Maria od Trójcy Świętej, pierwsza przeorysza klasztoru pod wezwaniem świętego Marcina. Była ona wychowanką matki Anny od Jezusa, jednej z pierwszych duchowych córek świętej Teresy w zreformowanym Karmelu i spadkobierczynią świętego Jana od Krzyża. Święta Teresa Zawilla założyła 17 klasztorów w Hiszpanii, ale wkrótce potem powstały kolejne fundacje we Włoszech w 1590 roku, we Francji w 1604, w Belgii w 1607 i już w 1612 roku w Polsce. W 50 lat od założenia pierwszego klasztoru pod wezwaniem świętego Józefa Wawilla, to było w roku 1562, Karmel Terezjański został zaszczepiony na gruncie polskim. Obecnie w zgromadzenie pracuje w 81 krajach świata. W Polsce 29 klasztorów karmelitanek bosych w dwóch prowincjach, w krakowskiej 12 klasztorów i warszawskiej 17 klasztorów. W ostatnich latach także powstało 6 nowych fundacji poza granicami Polski. W Islandii, w Norwegii, w Kijowie, na Ukrainie, w Kazachstanie i na Słowacji. Dlaczego wspominamy tę bogatą historię, chociaż nie sposób wymienić tutaj wszystkich najważniejszych wydarzeń? Bo ta historia stanowi fundament, stanowi także źródło do poznania naszej tożsamości w czasach współczesnych. Czymże byśmy byli bez poznania naszej historii? Dlatego, że historia naszego życia to w jakiś sposób historia wiary. Dlatego w tym roku wiary papież Benedykt tak nas zachęcał do tego, abyśmy sobie przypomnieli, każdy z nas, historię mojej wiary. Jaka jest historia mojej wiary? Dzisiaj przypominamy sobie historię sióstry karmelitanek, abyśmy dostrzegli w niej obecność Boga. Obchody jubileuszu są okazją do dziękczynienia Bogu i ludziom za otrzymane łaski. Pragniemy przede wszystkim podziękować Panu Bogu za to, że poprzez posługę sióstry, poprzez ich poświęcenie, ofiarę życia, stają się dla współczesnego Kościoła i dla nas znakiem Bożego zbawienia. A w tę dzisiejszą niedzielę jeszcze przeżywamy 50. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. To niedziela dobrego pasterza i dlatego ten jubileusz przez nas przeżywany wydaje się w sposób szczególny także odnosić do tej prawdy o tym, że troska o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne to troska nas wszystkich. Refleksja związana z jubileuszem to także Słowo Boże, które Pan Bóg dzisiaj do nas kieruje. Takim pierwszym punktem, który chciałbym dzisiaj się z wami podzielić, to drugie czytanie. Otóż prowadzić do zbawienia i do nieba. Tak by można nazwać ten pierwszy ważny wymiar życia karmelitańskiego. W czytaniu drugim z Księgi Apokalipsy dostrzegliśmy dzisiaj wizję świętego Jana Apostoła. Ujrzał wielki tłum, którego nie można było zliczyć z każdego języka, ludów, narodów, pokoleń. Można powiedzieć, że to taka wizja nieba, wizja zbawienia, która się przed nim rozpostarła. W życiu sióstry klauzurowych, także w życiu sióstr karmelitanek, to powołanie do kontemplacji Pana Boga, także do tego, aby zjednoczyć się z Jezusem, aby być znakiem wskazującym na zbawienie i na niebo, jest też bardzo cenna i bardzo ważna. Nie wiem, czy wszyscy wiemy o tym, ale ludzie od początku chrześcijaństwa zastanawiali się nad tym, czy można oglądać Boga, czy można się z Nim zjednoczyć tutaj na ziemi, żyjąc na ziemi. Czy można oglądać Boga, czy można doświadczyć rzeczywistości nieba? Okazuje się, że tak, jest to możliwe, ale w sposób mistyczny. I to zjednoczenie, które następuje z Bogiem poprzez mistykę, kontemplację, ofiarę, krzyż, to także rdzeń życia karmelitańskiego. Nie sposób tutaj wymienić tego dobra, tych wszystkich wymiarów, które wniosły siostry karmelitańskie także w naszą ojczystą kulturę i w nasze dzieje. I warto wskazać tutaj na ten duchowy wymiar, na codzienne ofiarowanie się Bogu, na dar modlitwy wstawienniczej, za ofiary dla Kościoła, za cierpienia, za Kościół, za jego pasterzy i wszystkich ludzi, to życie ukryte, które siostry prowadzą, poświęcone jest dziełu zbawienia poprzez odejście od świata, poprzez rezygnację z wielu ludzkich pragnień i aspiracji. Siostry dają w swoim życiu pierwszeństwo temu, co nadprzyrodzone. Można powiedzieć, że te klasztory stają się oazami modlitwy i znakiem Bożej obecności w świecie. Można także odnieść do naszych sióstr karmelitanek to, że ich życie jest znakiem, jest zapowiedzią chwały niebiańskiej. Otóż w historii Kościoła, ale także w refleksji teologicznej ojców czy mistyków chrześcijańskich mówiono często, że życie monastyczne, czyli po łacinie vita monastica, to także vita angelica. Te słowa znaczą życie anielskie. Otóż niektórzy mówią, że tak, życie anielskie być może dlatego, że siostry może nie mają trosk i kłopotów dnia codziennego, ale to oczywiście o to nie chodzi. Życie anielskie w tym znaczeniu, że ich styl i sposób życia wskazuje nam i jest zapowiedzią tego, co kiedyś będzie naszym udziałem, gdy staniemy przed Bogiem twarzą w twarz, kiedy będziemy mogli być z Nim zjednoczeni. I dlatego ten duchowy charakter i wymiar życia sióstr, chociaż tak być może niedostrzegalny na zewnątrz, stanowi ogromny dar dla całego Kościoła. Jest także list apostolski Vita Consecrata, czyli życie konsekrowane, które jest bardzo cenny dla wszystkich zgromadzeń. I papież Jan Paweł II w tym liście wspomina także na temat życia konsekrowanego. I te słowa także wydają się dzisiaj być bardzo ważne dla nas. Instytuty oddane bez reszty kontemplacji, złożone z kobiet lub mężczyzn, są chwałą Kościoła i źródłem niebieskich łask. Ich członkowie naśladują swoim życiem i misją Chrystusa modlącego się na górze, dają świadectwo panowania Boga nad historią i są zapowiedzią przyszłej chwały. To życie sióstr jest zapowiedzią dla nas wszystkich przyszłej chwały. Druga rzecz, o której dzisiaj w sposób szczególny chciałbym przy tym jubileuszu wspomnieć, to powołanie sióstr do ewangelizacji i świadectwa życia. Może być pewnym paradoksem to, że siostry prowadzą życie ukryte, ale z drugiej strony jakby są w centrum działalności ewangelizacyjnej i misyjnej Kościoła. I tutaj warto przywołać nam to pierwsze czytanie z dzisiejszej liturgii słowa, z Dziejów Apostolskich. Otóż Paweł, Barnaba dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi, usiedli, a potem zaczęli głosić Słowo Boże. W Dziejach Apostolskich mamy więc zapis tych pierwszych lat w życiu Kościoła Chrystusowego, kiedy dobrą nowinę, Ewangelię głoszono nie tylko Żydom, ale święty Paweł, jego uczniowie również poszli do pogan i w całym ówczesnym świecie antycznym głosili Ewangelię. To był niezwykły dynamizm, niezwykła siła w dziejach Kościoła tamtych czasów. Dzisiaj też zastanawiamy się, dlaczego współcześni chrześcijanie nie posiadają czasami takiej dynamiki, energii, takiego zapału w głoszeniu Słowa Bożego. I to Słowo głosili przede wszystkim ludzie świeccy. Rodziny, małżonkowie, dzieci, także osoby konsekrowane i kapłani, ale właśnie życie chrześcijan zachęcało innych do tego, aby odkrywali prawdę o Jezusie Chrystusie. Wydaje się, że ten duch ewangelizacyjny i misyjny, ale także historia zgromadzenia karmelitańskiego prowadzi różnymi drogami, tak jak pierwszy chrześcijan, pierwotny Kościół, Pan Bóg poprowadził w jakiś sposób w nieznane, do ludzi nieznających Boga, w tereny, gdzie wcześniej nigdy nikt nie słyszał o Chrystusie, tak Pan Bóg prowadzi zakon karmelitański na różnych drogach. I chciałbym tutaj wspomnieć tylko zapewne nam wszystkim znaną historię Kaliskiego Karmelu, bo w dziejach tego Karmelu Pan Bóg przecież poprowadził siostry przez niezwykłą drogę w nieznane. Przypomnijmy sobie, że źródło tego kaliskiego klasztoru to Lwów, to czasy II wojny światowej, kiedy siostry dzieliły z mieszkańcami Lwowa trudy, ubóstwo i trwogę wojennej zawieruchy. Kiedy przyszły wojska radzieckie w 1940 roku, część zgromadzenia opuściła Lwów i przedostała się do Warszawy, dając tym samym początek refundacji warszawskiego konwentu. Ale siostry pozostały do 1946 roku, kiedy to ostatecznie zostały zmuszone przez władze sowieckie do repatriacji, do powrotu do Polski. I wyjeżdżając wzięły ze sobą swój najcenniejszy skarb, ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która dzieliła i dzieli z nimi tę historię tułaczego życia. I siostry opuściły Lwów, jadąc w nieznane. Przybyły więc tu, do Kalisza, na zaproszenie księdza biskupa Karola Radońskiego, ówczesnego ordynariusza włocławskiego. Zamieszkały najpierw przy katedrze na ulicy Kanonickiej 5, przygarnięte przez księdza prałata Stefana Martuzalskiego, potem zamieszkały w willi przy ulicy Widok 80, którą otrzymały w ramach wynagrodzenia za utracone na wschodzie ziemie i były tam 27 lat. Pod koniec 69 roku władze miejskie odebrały siostrom ogród i później na początku lat 70. tutaj na Niedźwiadach powstał ten klasztor. 21 czerwca 1971 roku odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego, którego dokonał kardynał Stefan Wyszyński. I ta historia, można powiedzieć, że dzieje się także na naszych oczach, bo my ją również kształtujemy dzisiaj. To od sióstr, ale także od nas tutaj obecnych zależy, jakie będą dzieje, jaka będzie przyszłość Kaliskiego Karmelu. Ale chciałbym przeczytać fragment zapisków jednej siostry, która opuszczając Lwów w 1946 roku pisze takie słowa: opuściłyśmy nasz ukochany Karmel. Czy mogłyśmy przypuścić taką myśl, że zmuszone będziemy wszystko całkowicie opuścić? A jednak, jeśli taką była wola Boża dla wszystkich klasztorów obrządku łacińskiego we Lwowie, a więc i dla nas, córek świętej Teresy, i pomimo najgłębszego cierpienia, zwłaszcza naszej Matki przy Oryszy, Marii Antoniny od Jezusa i wszystkich sióstr, wola Boża musiała nam być taką drogą, jak Bóg sam. Moi drodzy, przyjęcie woli Bożej wydaje się nam czasami to takie łatwe, ale czasami to jest bardzo trudna decyzja. I siostry podjęły to niezwykłe wezwanie, udały się w nieznane i wola Boża je przyprowadziła tutaj, do Kalisza. I siostry od wielu dziesięcioleci są dla nas niezwykłym darem, ale także ich obecność stanowi wielką łaskę dla Kościoła Kaliskiego i Kościoła w Polsce. I trzecia rzecz, o której chciałbym dzisiaj wspomnieć w nawiązaniu do Ewangelii, to pasterska troska o Kościół. Przeżywamy dziś, jak wspomniałem, niedzielę dobrego pasterza. Cały Kościół modli się szczególnie o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Co szósty kapłan w Europie to Polak. Jest bardzo wiele powołań z polskiej ziemi. Służą ci kapłani w różnych miejscach Europy i świata, ale modlimy się także o powołania w naszej diecezji, w diecezji kaliskiej, gdzie obecnie w naszym seminarium się przygotowuje 62 kleryków. I modlimy się także o powołania do zakonu, także do zakonów czynnych, do zakonów kontemplacyjnych. Warto w tym momencie podkreślić, że ta troska o powołania wpisana jest również w życie sióstr. Zamknięte w jakiś sposób przed światem, one stanowią niezwykłe duchowe zaplecze, bez którego nie sposób byłoby sobie wyobrazić życia Kościoła. Kiedy ksiądz biskup Edward Janiak objął kanonicznie diecezję kaliską, to właściwie zaraz w pierwszych dniach udał się najpierw do sióstr klauzurowych. Przybył także tutaj, do tego kaliskiego Karmelu, aby prosić siostry o modlitwę w jego intencji, w intencji jego posługi. Udał się także później do kamedułek, do klarysek. Ale to duchowe zaplecze, ta modlitwa sióstr jest niezwykłym darem dla Kościoła. I sobie trudno, prawdę mówiąc, wyobrazić także apostolskie dzieła Kościoła bez tego duchowego fundamentu. Ale jeszcze chciałbym dzisiaj z racji tego jubileuszu wspomnieć o tym, że do tego miejsca przybywają nie tylko kapłani z prośbą o modlitwę, ale wielu z was. Ile tutaj ludzi się przewinęło, ilu pukało do tej furty klasztornej, ilu przybywa, aby tutaj przed tą cudowną ikoną modlić się. Ludzie proszą siostry o modlitwę, o poświęcenia, o ofiarę. Ileż to łask, które nie sposób wyrazić słowami, dokonało się dzięki obecności sióstr i ich służbie Kościołowi. Za to wszystko chcemy Panu Bogu dzisiaj dziękować. Dziękujemy za to, że siostry są pośród nas, że my możemy czerpać z tych duchowych darów. Dziękujemy także tym wszystkim ludziom, którzy są dobrodziejami, dobroczyńcami tego Karmelu, otaczają to miejsce swoją opieką, pomocą duchową i materialną. I na zakończenie tej naszej refleksji chciałbym przytoczyć słowa świętej Teresy, która napisała kiedyś takie słowa: O Boże mój, miłosierdzie moje, co mam czynić, abym nie straciła tych wielkich rzeczy, które Ty czynisz dla mnie? Nie opuszczaj mnie, Panie, Tobie ufam. I w Tobie złożyłam moją nadzieję, która nie będzie zawstydzona. Niechaj Tobie służę na każdy dzień, a Ty czyń ze mną, co chcesz. Niech miłosierny Pan będzie dla nas nadzieją, a nasze życie przypomina służbę Bogu i ludziom. Amen.